Obecne sankcje nie wystarczają, Władimir Putin nie zmienia decyzji. Rosyjskie wojska nadal próbują podbić Ukrainę, liczba ofiar cały czas rośnie. Czy Stany Zjednoczone, Unia Europejska i NATO już robią wszystko, żeby powstrzymać rozlew krwi? Jak Polska powinna przygotować się na gwałtowny wzrost liczby ludności w związku z napływem uchodźców? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami również poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Do ukraińskiego wojska trafia zachodni sprzęt. Informacje wywiadowcze, wydaje się, że to może mieć duży wpływ na to, że Rosja tej wojny jeszcze nie wygrała. NATO zapewnia, że nie będzie żołnierzy sojuszu na terenie Ukrainy, a także sprzeciwia się zamknięciu przestrzeni powietrznej, o co nieustannie apeluje Wołodymyr Zełenski. Czy Sojusz Północnoatlantycki robi już absolutnie wszystko, co może, żeby powstrzymać rosyjską agresję? O opinię poproszę wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego.
Sojusz próbuje w miarę swoich możliwości politycznych powstrzymać agresję rosyjską. Także te oficjalne komunikaty, które są wygłaszane ze strony szefa struktur NATO, mają powstrzymać trochę Rosję przed agresywnymi dalszymi działanii. Jednak jak na razie nie przynosi to efektów. Widać, że Putin i przywódcy rosyjscy są zdeterminowani, aby podporządkować sobie Ukrainę. NATO, jak rozumiem, obawia się wybuchu znacznie szerszego konfliktu, który z takiego konfliktu we wschodniej części Europy mógłby przerodzić się w konflikt ogólnoeuropejski czy wręcz światowy. Stąd brak decyzji o chociażby zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Tu stoimy oczywiście przed takim dylematem, czy dziś NATO w ogóle czuje się na siłach, aby wysłać swoje wojska i powstrzymać agresję rosyjską. Te ostatnie działania wyraźnie pokazują, że nie. NATO nie jest gotowe jeszcze na tego typu działania. Natomiast poprzez decyzje polityczne, poprzez wsparcie finansowe, wysyłkę broni, próbuje wspomóc Ukrainę tak, aby ta mogła nadal skutecznie przeciwstawiać się Rosji.
Czy NATO może zrobić coś więcej, jeżeli chodzi o obronę Ukrainy? Poseł Lewicy Paweł Krutul.
Czy NATO może coś więcej zrobić, panie redaktorze? Zawsze można zrobić coś więcej. Nie zapominajmy o tym, że po drugiej stronie mamy, no po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, szaleńca, z którym się umawiamy na kanały humanitarne, które mają obowiązywać przez 5 godzin, gdzie po 3 godzinach otwiera ostrzał. No jak z takim człowiekiem można dyskutować i coś ustalać? No jest z tym problem. Nie zapominajmy, że Władimir Putin ma w zanadrzu broń atomową i to jest zagłada nie tylko dla regionu, ale i dla całego świata, jeżeli doszłoby z tej strony do konfliktu. Jeżeli
w tej chwili Władimir Putin traktuje broń atomową jako pewnego rodzaju straszaka.
No i to mu wychodzi, no nie oszukujmy się, no musimy każdą decyzję podejmować jako 30 członków sojuszu i nie są to łatwe decyzje, jak wiemy, nie wszystkie państwa, które są w sojuszu, tak jak Orban, chce dostarczać broń na Ukrainę, jest to podnóżnik, podnóżek Władimira Putina w Unii Europejskiej, nad czym ubolewamy, ale niestety są takie realia. A jeżeli chodzi o zamknięcie strefy lotów nad Ukrainą, to można zrobić, ale później trzeba to respektować, jeżeli jakikolwiek samolot Federacji Rosyjskiej znalazłby się nad terytorium Ukrainy, musimy go zestrzelić. I co wtedy? To rozmawialiśmy wcześniej o broni atomowej. Nie są to łatwe decyzje. Ja uważam i dużo oficerów, generałów, byłych ministrów obrony, czas zaopatrzyć Ukrainę w broń defensywną, nie tylko w broń ofensywną, przepraszam, nie tylko w defensywną, czyli tutaj powinni otrzymać amunicję krążącą, która mogłaby niszczyć lotniska, niszczyć statki, które się szykują do desantu,
Tylko czy ta broń zmieni układ sił, jeżeli
oczywiście,
chodzi o
że zmieni, panie redaktorze, z tego względu, że kolumny sprzętu i wojska jadą w stronę Kijowa i jeżeli Putin okrąży Kijów, to będzie po prostu dusił to społeczeństwo, które wojsko, które próbuje walczyć, a taka amunicja z odległości, nie narażając żołnierzy, mogłaby takie konwoje po prostu unicestwić i to było nie raz, nie dwa praktykowane. Nie zapominajmy, że taką broń również jest w Polsce produkowana, jeżeli chodzi o amunicję krążącą i to mogłoby zmienić bieg tego, co się dzieje na Ukrainie i zlikwidować również lotniska Federacji Lotniskiej, nie tylko na terytorium Ukrainy, tylko w pobliskich miejscach, z których te samoloty startują i to mogłyby przechylić szale, jeżeli chodzi o zwycięstwo narodu ukraińskiego.
Jak aktualne działania NATO ocenia poseł PSL-u Stefan Krajewski?
Szanowny panie redaktorze, no widzimy wszyscy brak zdecydowanej reakcji na to, bo wiadomo, że te komunikaty, które wyszły, że NATO nie wejdzie ani na obszar lądu, ani w przestrzeń powietrzną Ukrainy, no jednoznacznie wskazuje, że takiej reakcji póki co nie będzie. Zdajemy sobie sprawę, że byłoby to już otwarcie, takie jednoznaczne otwarcie się na wojnę, w tym może wojnę światową. Natomiast no to wsparcie Ukrainy dzisiaj jest za małe, bo faktycznie to chociażby co usłyszałem od Ukraińców, byłem w ubiegłym tygodniu z pomocą humanitarną tutaj jako posłowie z różnych opcji, z różnych klubów byliśmy na Ukrainie, rozmawialiśmy z Ukraińcami. Oni jednoznacznie wskazują na potrzebę dozbrojenia, czy broń, amunicja, hełmy, kamizelki kuloodporne, bo oni nie mają czym dzisiaj walczyć, chociaż determinacja jest ogromna i chęć walki. Natomiast no, brakuje im na pewno sprzętu i tu wszyscy powinniśmy i kraje Unii Europejskiej, ale też wszystkie kraje, które są członkami Paktu Północnoatlantyckiego, zrobić wszystko, żeby to maksymalnie Ukrainę dzisiaj wyposażyć w tą broń, to co jest najbardziej potrzebne, no a też oczywiście pomoc z drugiej strony humanitarna, no bo widzimy do jakich aktów agresji dochodzi, do ludobójstwa, do też aktów terroru, bo przecież Putin działa jak terrorysta, nie zważając na ludność cywilną, nie zważając na to, chociażby na te ataki na elektrownie atomowe, do których doszło. Czyli tutaj już widać, że Putin nie powstrzyma się przed niczym i też nie wiemy, czy faktycznie w nieodległej przyszłości nie dojdzie do tego, że on może też porwać się na walkę i wchodzić tutaj już na inne obszary, w tym obszar Polski, bo to jest już dzisiaj widać, że jest to człowiek szalony, który nie powstrzyma się przed niczym. No, cieszy tutaj na pewno fakt, że Polska przez Polacy sumiennie starają się to Ukrainę.
Bardzo pomagają Ukraińcom, uchodźcom ukraińskim.
I to też jest zauważane przez Ukraińców, którzy w rozmowach też i pani mer miasta Mościska dziękowała nam za to i prosiła o przekazanie takich podziękowań Polkom, Polakom za to wsparcie, za to, że udzielamy schronienia.
No, ale pańska partia wszystko proponuje teraz także, żeby specjalnymi przepisami ułatwiać Polakom wstępowanie do tworzonego na Ukrainie Legionu Międzynarodowego. Czy nie byłoby to zbyt radykalne działanie, które jeszcze by bardziej zaostrzyło ten konflikt z Rosją?
Znaczy to nie jest stanowisko partii. Tutaj myślę, że to było stanowisko poszczególnych osób, posła marszałka Zgorzelskiego, który gdzieś tam o tym powiedział. To są oczywiście, że dzisiaj przecież Putin wskazał listę wrogów wszystkie państwa członkowskie, chociażby Unii Europejskiej, jako państwa wrogie, nieprzyjazne Rosji. Więc taka eskalacja nie jest nam na pewno potrzebna. Natomiast to są decyzje, już myślę, muszą być decyzje poszczególnych Polaków, którzy w jakiś sposób chcą się angażować. Są przecież wiadomo, że żołnierze i zawodnicy zawodowi, którzy są przeniesieni w stan spoczynku i ci, którzy brali udział w różnego rodzaju akcjach na całym świecie, i akcjach pokojowych, i innych działaniach wojennych. Natomiast no, to ta informacja, że może pojawić się oczywiście dobrowolna, ale służba zasadnicza. No, dzisiaj tych wyzwań jest dużo i wszyscy musimy w najbliższym czasie te decyzje podejmować. Dlatego też najbliższe posiedzenie Sejmu, gdzie zajmujemy się ustawą o obronności kraju, czy też o kwestiach wsparcia Ukraińców, którzy się pojawią już tutaj w Polsce, no bo wiemy, że też to niesie kolejne
O tych tematach wyzwanie. Jeszcze porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji. Porozmawiajmy jeszcze teraz o sankcjach, które uderzyły w gospodarkę Rosji. Niektórzy eksperci wskazują, że Rosji grozi po prostu bankructwo. Czy zatem Władimir Putin jest szaleńcem, który doprowadzi Rosję do upadku? Czy jednak zachodnie nasze prognozy są zbyt optymistyczne i dopóki gaz i ropa płyną do Europy, to wojna Putinowi nadal się będzie opłacać? Minister Dariusz Piątkowski.
Sankcje jak na razie okazały się nieskuteczne, to trzeba wyraźnie sobie powiedzieć. Te sankcje nie powstrzymały agresji rosyjskiej, bo taki miał być pierwotnie ich cel. Widać też, że te sankcje nie są w pełni szczelne, bo nawet te decyzje, które dotyczyły systemu bankowego, są ciągle dziurawe. O tym mówi nieustannie pan premier Morawiecki w trakcie ofensywy dyplomatycznej, docierając do przywódców różnych państw zachodnich i wskazując na potrzebę jeszcze ostrzejszych sankcji. Jeżeli te sankcje mają przynieść szybki efekt i ewentualną zmianę polityki rosyjskiej, to one muszą być zdecydowanie szersze i przede wszystkim wspólnie wykonywane przez jak największą część świata zachodniego. Prawdopodobnie na dłuższą metę nie będzie innej metody, jeżeli oczywiście nie sięgamy po te rozstrzygnięcia militarne, jak uznaliśmy w tej chwili NATO nie jest gotowe tak naprawdę na konfrontację z Rosją, to jeżeli te sankcje gospodarcze mają być skuteczne, no to muszą one objąć między innymi eksport rosyjski tych surowców, które dzisiaj konsumowane są w Europie, zwłaszcza surowce energetyczne. Tu konieczna jest między innymi modyfikacja w związku z tym założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo bez tego raczej się nie obejdzie. Unia Europejska i przywódcy państw zachodnich muszą zdać sobie sprawę, że no dziś realnym zagrożeniem, który może doprowadzić także do wybuchu wojny w Europie, likwidacji niepodległości nie tylko Ukrainy, ale także wielu innych państw w naszej części Europy, jest zagrożenie rosyjskie i ich sprzedaż ich surowców. W ramach tego ewidentnie musi dojść do uniemożliwienia funkcjonowania tych dwóch gazociągów na północy, Nord Stream 1, Nord Stream 2. A jak wiemy, Niemcy na razie czasowo nie chcą dopuścić do rozpoczęcia eksploatacji Nord Stream 2, ale przecież ciągle rynek nie tylko niemiecki, ale zachodnioeuropejski jest bardzo mocno uzależniony od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy.
No właśnie, czy możemy teraz sobie w tej chwili tak bardzo szybko pozwolić na odcięcie od rosyjskiego gazu? Bo wydaje mi się, że to może być problematyczne, biorąc pod uwagę to, jak dużo tego gazu trafia do Europy i jednak nie mamy tych źródeł energii tak dużo, żeby teraz nagle zacząć korzystać ze źródeł innych krajów. Czy do tej pory, kiedy będziemy...
Mówiłem o konieczności modyfikacji polityki klimatycznej, bo jeżeli dziś uznamy, że większym zagrożeniem jest zmiana klimatu, która trwa od dłuższego czasu i która tylko częściowo prawdopodobnie jest spowodowana działalnością człowieka, w dużej mierze po prostu cyklami przyrody i tym, co się dzieje w przyrodzie. Przecież kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z wybuchem jednego z wulkanów na Polinezji, który wyrzucił tyle pyłów i gazów, że cała ludzkość to wytwarza przez bardzo długi czas. I podobne wybuchy wulkany zdarzają się przecież bardzo często. Dziś Unia Europejska próbuje poprzez zmiany swojej polityki klimatycznej doprowadzić do tego, aby dać przykład pozostałym częściom świata, jaką politykę należałoby stosować w tym względzie, ale to jak widać na razie nie przynosi żadnego efektu, bo najwięksi emitenci tych zanieczyszczeń, tacy jak Chiny, Stany Zjednoczone czy inne państwa azjatyckie czy południowoamerykańskie, wcale nie przystępują do tych porozumień klimatycznych i sam wysiłek Unii Europejskiej dziś, przyjmując nawet, że to człowiek w decydujący sposób wpływa na te zmiany klimatyczne, ma tylko ograniczony, bardzo ograniczony wpływ na to, co się z tym klimatem dzieje.
Jednak a zmiana polityki wymaga bardzo długiego czasu i co zrobić tu i teraz, czy zamknąć Nord Stream 1?
Nie zrezygnować z dostaw, ale na pewno można te dostawy ograniczyć, chociażby przywracając funkcjonowanie elektrowni jądrowych, które stopniowo Niemcy u siebie wygaszają. Jeżeli przywrócą elektrownie jądrowe, wówczas zapotrzebowanie na gaz i energię z elektrowni gazowych byłoby zdecydowanie mniejsze.
Trwają teraz międzynarodowe konsultacje dotyczące ewentualnego zakazu bądź ograniczenia importu gazu i ropy z Rosji. Czy my możemy sobie na to pozwolić? Poseł Paweł Krutul.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sankcje, to musimy respektować te, które zostały nałożone. Powtórzę się, obecnie Rosja nadal handluje ropą, gazem i węglem z państwami NATO. Ja rozumiem, że niektóre kraje nie są przystosowane, ale te kraje, które mają gazoporty, mogą odmawiać, powinny odmawiać przyjęcia statków z Rosji. Nie robią tego kraje, tylko robią to pracownicy tychże portów, którzy odmawiają rozładunków takich statków, a powinniśmy być tutaj solidarni. I z innych kontynentów już płynie do nas gaz i obiecano nam zwiększenie tychże dostaw. Także tutaj moglibyśmy zakręcić ten kurek z pieniędzmi dla Federacji Rosyjskiej, bo nie oszukujmy się, Putin i jego najbliższe towarzystwo sobie poradzi, jeżeli chodzi o obostrzenia wszelakie ekonomiczne. To musi uderzyć bezpośrednio w mieszkańców Rosji, bo tylko i wyłącznie oni mogą doprowadzić do tego oddolnie i również po kieszeni, jak dostaną oligarchowie, do zmiany do zmiany prezydenta Rosji, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. My militarnie, no nie jesteśmy w stanie, nie chcemy doprowadzić do trzeciej wojny światowej, bo dopiero to mogłoby doprowadzić do zmiany prezydenta. A tutaj muszą być tutaj solidarne, spójne, konkretne, punktowe działania, które uderzą bezpośrednio w gospodarkę i tutaj musimy być naprawdę solidarni. Jeżeli są państwa, które mają gazoporty, Polska do nich należy, to powinna z tych zapasów dzielić się z tymi państwami, które nie mają choćby dostępu do morza i takie dostawy nie mogą być realizowane. I tutaj wspólna polityka, przykręcenie tych właśnie dolarów, euro, które za to płaci, za te dostawy rosyjskiego płaci Europa, to naprawdę by uszczypliło jeszcze bardziej finanse Federacji Rosyjskiej, która gospodarka leci na łeb, na szyję, ale niestety nie mamy tyle czasu, bo te skutki dla mieszkańców Rosji dopiero będą widoczne za kilkanaście tygodni, a to muszą być działania spójne, punktowe, bo Ukraina dłużej, za długo nie wytrzyma tego naporu wojska. Jeżeli tego wojska, które jest zlokalizowane teraz na Ukrainie, będzie za mało, to Putin jeszcze posiada 900-tysięczną armię i 500 tysięcy rezerwistów. I na pewno będzie chciał tego użyć. My moglibyśmy odstraszyć i rozmasować ten konflikt, żeby Federacja Rosyjska nie tylko skupiała się na Ukrainie, ale NATO mogłoby również w innych częściach lądu, morza, wokół Federacji Rosyjskiej rozpocząć ćwiczenia, żeby Putin poczuł naprawdę zagrożenie ze strony NATO i krajów go okalających, bo to jest bardzo ważne i istotne, żeby nie tylko skupiać się na Ukrainie, bo żołnierze NATO póki co na pewno nie wkroczą na teren Ukrainy, żeby pomóc bezpośrednio w tym konflikcie.
Na razie, jeśli mówimy o źródłach energii, to ceny gazu osiągają historyczne rekordy. Pytanie, czy te sankcje gospodarcze, które na razie okazują się nieskuteczne, czy Władimir Putin nie znalazł na nie innego sposobu, a mianowicie poprzez współpracę z Chinami? Dzisiaj szef chińskiej dyplomacji powiedział, że przyjaźń Chin z Rosją jest solidna jak skała i czy ta współpraca Moskwy z Pekinem, zarówno dyplomatyczna, jak i gospodarcza, bo przypomnijmy, że nawet jeżeli chodzi o postulaty Moskwy dotyczące nieposzerzania się Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te postulaty są zbieżne z polityką, zbieżna polityka Kremla i Pekinu. I czy ta współpraca nie będzie miała decydującego wpływu na dalszy bieg wydarzeń, jak ocenia poseł PSL-u Stefan Krajewski?
Akurat na tą współpracę Rosja-Chiny no nie mamy wpływu i tutaj to musimy mówić o tym, na co mamy faktycznie wpływ i co możemy zrobić. Nie może być takiego patrzenia tutaj przez pryzmat własnych interesów ekonomicznych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej czy NATO, bo jeśli mówimy o sankcjach, które mają dotknąć Rosję, no to one muszą być jednakowo traktowane przez wszystkie kraje członkowskie, a nie, że ktoś poprzez partykularny własny interes będzie to rozpatrywał i mówił, że nas na to czy na tamto nie stać. Faktycznie musimy dywersyfikować dostawy chociażby gazu czy paliw, ale też to, o czym od dłuższego czasu mówiliśmy, to jest ta kwestia też zabezpieczenia energetycznego i dzisiaj jeszcze wiele rzeczy możemy zrobić, chociażby jeśli chodzi o OZE. No, na pewno zmienia się podejście do tej rewolucji klimatycznej, do Zielonego Ładu Europejskiego, no bo widzimy, że o tym można było dyskutować w czasie, kiedy mieliśmy pokój, ale dzisiaj, kiedy mamy do czynienia za granicą bezpośrednio Unii Europejskiej, już z otwartą wojną, z konfliktem, no to trzeba zrewidować dzisiaj, pomyśleć o tym, że ten węgiel może i on jest dla klimatu, no nie jest, jest szkodliwy dla klimatu, natomiast dzisiaj widzimy, co się dzieje, jakie ilości odpalanych wszelkiego rodzaju rakiet, pocisków, jakie czynią szkody dla klimatu, dla środowiska i to trzeba zmienić. Dzisiaj największym wyzwaniem też dla nas, jeśli chodzi o rolnictwo, to jest zabezpieczenie żywnościowe dla Polski, dla Europy. Przecież doskonale sobie sprawę zdajemy z tego, że Ukraina jest jednym z głównych producentów kukurydzy, wielu zbóż. No i jeżeli dzisiaj nie będzie to obsiane wszystko, no to za chwilę pojawią się niedobory różnego rodzaju produktów spożywczych i to też jest duże wyzwanie. Wracając do tej polityki klimatycznej, no musimy, tak jak tutaj poseł Krutul wcześniej mówił, w jakiś sposób solidarny do tego podchodzić. Tam, gdzie są gazoporty, tam, gdzie są podpisane wieloletnie kontrakty, to trzeba się pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi wymieniać, dzielić tym wszystkim, no bo inaczej te sankcje nie będą miały sensu, no bo Rosja widzi, że pojedynczo może sobie z takim czy innym państwem rozmawiać, a to, no to wtedy podważa, mówię, sens i logikę nakładania w ogóle tych sankcji. Dalej tylko i wyłącznie sankcje i do tego informacje, które mogą dotrzeć do Rosjan. No widzimy, że też Putin to zaczyna ograniczać, bo wyłączanie Facebooka, Twittera, czy też słyszymy o stronach internetowych, które miały być tylko rosyjskie i te, na które Putin ma wpływ, no chcą doprowadzić do zupełnej dezinformacji tam, żeby nic nie docierało z tego zewnętrznego świata. A dzisiaj ta informacja też jest ważna. No, widzimy, że Putin się przeliczył. Liczył, że w kilka dni zajmie najkluczowe miasta na Ukrainie, zajmie Ukrainę. Już 12 dni trwa to wszystko i się nie udało mu zająć i bardzo dobrze wielu miast, więc ta wojna trwa i ona będzie trwała długo, więc też musimy tutaj też myśleć o tej przyszłości, jak wszystko zabezpieczyć i energetycznie, bo widzimy no ceny rekordowe, jeśli chodzi o ceny paliw, problem z dostępnością większych ilości paliwa, to chociażby...
I niestety każdy litr benzyny i każdy metr sześcienny gazu w tej chwili wypełnia kieszeń reżimu w Moskwie. Chciałbym jeszcze powrócić do tematu rosyjsko-chińskiej współpracy i zapytać pana ministra Dariusza Piątkowskiego, jak on ocenia rolę Chin, jaka ona może być w dalszym przebiegu wydarzeń? Czy nie będzie tak, że te sankcje gospodarcze, które nakłada Zachód na Rosję, jeszcze bardziej skierują rosyjską gospodarkę w stronę Chin i Chiny, nazwę to kolokwialnie, będą hodować sobie silnego sojusznika i dalej będzie trwał konflikt na Ukrainie?
Proszę pamiętać, że to, co się dzieje dziś w Europie Wschodniej, jest częścią tylko takiej układanki geopolitycznej. Nie jesteśmy przecież wyizolowanym kontynentem. Rywalizacja międzynarodowa dotyczy nie tylko Europy, ale całego świata, strefy Pacyfiku czy Azji. Chiny od długiego czasu, jako także reżim komunistyczny, ale z dosyć silną elementami gospodarki kapitalistycznej, z silną gospodarką, rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Przecież w momencie, kiedy Putin rozpoczynał agresję na Ukrainie, pojawiały się także głosy ekspertów, które wspominały, że jest to fragment porozumienia chińsko-rosyjskiego, który ma między innymi umożliwić Chinom zajęcie Tajwanu, który Chińczycy uważają za część państwa chińskiego i uważają, że powinien stać się częścią tego państwa, a na razie niepodległość Tajwanu jest chroniona głównie przez Stany Zjednoczone.
No właśnie, czy razie... ta sytuacja na Ukrainie nie jest pewnego rodzaju testem, że Wschód, Chiny i Rosja, znaczy w tym przypadku Chiny, testują na przykładzie Ukrainy i agresji rosyjskiej na Ukrainę, jak mogą zachować się Stany Zjednoczone w przypadku Tajwanu? Czy to nie jest egzamin z podejmowania zdecydowanych kroków?
Bardzo możliwe, że tak. Proszę pamiętać to, o czym wspomniałem przed chwilą, że Chiny od dłuższego czasu już rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi na polu gospodarczym, politycznym i ich poparcie dla Rosji, które przecież ma ograniczyć rozszerzanie strefy wpływów i zachodów tej części świata, można powiedzieć, jest fragmentem dużo większej układanki. Także taka współpraca militarna, polityczna i częściowo gospodarcza między Chinami a Rosją, a wcześniej Związkiem Sowieckim, trwała już przecież ładnych kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Były co prawda okresy też wrogości, nawet konfliktu, ale przez większość tego czasu Chiny i Rosja czy Związek Sowiecki ze sobą współpracowały. Z ich punktu widzenia głównym wrogiem jest Zachód i Stany Zjednoczone. Stąd nie dziwię się, że dzisiaj komunistyczni przywódcy Chin są bardzo wstrzemięźliwi. Oficjalnie nie poparli Rosji w tym konflikcie, ale przecież dyplomatycznymi środkami wyraźnie pokazują, po czyjej są stronie. Putin i Chiny widocznie uznały, że w takiej sytuacji, kiedy Zachód od wielu lat ogranicza wydatki na zbrojenia, kiedy praktycznie się rozbraja, kiedy obecny przywódca Stanów Zjednoczonych także mówił wyraźnie o ograniczeniu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w niektórych częściach świata, w tym niestety także i w naszej części świata, to przywódcy tych państw, mówię tu o Rosji i Chin, uznali, że być może jest to dobry moment do tego, aby pójść niejako za ciosem, wypróbować odporność Zachodu i być może odbudować strefę wpływów w przypadku Rosji. Putin przecież wielokrotnie już także w wypowiedziach publicznych mówił o takim sentymencie do dawnej potęgi, do tego, że Związek Sowiecki miał dużo większe wpływy. Dziś przecież jest to próba podporządkowania sobie byłych republik sowieckich. Ukraina kiedyś była częścią Związku Sowieckiego, a Putin wielokrotnie wyokazywał taki nieutulony żal, że Związek Sowiecki przestał istnieć i wpływy Rosji w związku z tym zostały ograniczone. Dziś jest to próba odbudowy dawnej strefy wpływów, a poprzednie wydarzenia może nie aż tak spektakularne, ale także związane z konfliktem, zajmowanie Krymu, Doniecka, Ługańska, wcześniej Gruzji, Czeczenia i wiele innych fragmentów naszego globu, to przecież takie drobniejsze kroki, ale które służyły odbudowie Imperium Rosyjskiego. Dziś w końcu znalazło się państwo, naród, który postawił się agresji rosyjskiej. Wojna się wydłuża i nie poszło to tak, jak Putin sobie zakładał. I być może dlatego także Chiny dzisiaj nie opowiadają się jednoznacznie po stronie Rosji, aczkolwiek ich sympatia jest na pewno po stronie Rosji, a nie po stronie Ukrainy.
Będziemy obserwować, jak będzie dalej kształtować się polityka Chin i czy dalej będą wspierać dyplomację Rosji. A już za chwilę porozmawiamy o wyzwaniach związanych z napływem uchodźców. Będzie także o nowej ustawie o obronie ojczyzny. Już ponad milion uchodźców z Ukrainy dotarło do naszego kraju. Jak przygotowujemy się na ich dalszy napływ? O tym porozmawiam z gośćmi Gier Politycznych. Są z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski, poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul oraz poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Resort edukacji przygotował propozycję dla samorządów, żeby organizowały w szkołach tak zwane oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Zwracam się do wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego. Czy docierają już do pana jakieś sygnały, że takie oddziały powstają?
Na razie większość samorządów decyduje się na przydzielanie uczniów z Ukrainy do poszczególnych klas działających już w polskich szkołach. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że liczba tych uczniów w szkołach jest bardzo niewielka. W województwie podlaskim jeszcze na piątek było to zaledwie kilkadziesięcioro dzieci i młodych osób, które zapisywały się głównie do szkół podstawowych, w mniejszym stopniu do szkół średnich. W skali kraju jest to zaledwie 2-3 tysiące osób. Wobec informacji mówiących o tym, ilu uchodźców przekroczyło już granicę z Polską, wydaje się, że w najbliższych kilku czy kilkunastu dniach będziemy mieli do czynienia nawet z setkami tysięcy dzieci i młodzieży, którzy będą chcieli pobierać dalszą edukację w polskich szkołach. Stąd przygotowujemy korektę przepisów, które już obowiązują od wielu lat. Mamy rozporządzenie mówiące o tym, w jaki sposób cudzoziemcy trafiający do Polski i potem zapisujący się do szkół powinni pobierać tę edukację. Te oddziały przygotowawcze, o których pan redaktor wspomniał, powinny pojawić się w momencie, kiedy ci uczniowie nie znają języka polskiego, nie potrafią się komunikować, nie byli więc by w stanie skorzystać z tego, co przekazują na lekcjach nauczyciela w języku polskim, wiadomości skierowane do polskich uczniów. Dlatego w takich sytuacjach będziemy zalecali, aby tworzyć oddziały przygotowawcze, nawet oddziały międzyszkolne czy porozumienia między gminami na terenach wiejskich, gdzie może przecież trafiać zaledwie kilkoro uczniów i trudno dla trójki czy piątki uczniów w różnym wieku tworzyć jeden oddział przygotowawczy. Umożliwimy, aby gminy porozumiewały się między sobą, nawet dowiozły uczniów tam, gdzie jeżeli będzie to potrzeba, i wykorzystały także budynki, które mają mniejszą liczbę uczniów, tak aby nie utrudnić także warunków nauki polskim uczniom. Trzeba pamiętać także, że nauczycieli, którzy znają język ukraiński albo osoby, które znają język ukraiński, nie jest na razie ich zbyt wiele w polskim systemie. Dlatego nauczyciele powinni mieć pomoc takiego kogoś w rodzaju tłumacza, kto byłby w stanie przekazać tę wiedzę, którą przekazuje nauczyciel, wiedzę merytoryczną, przełożyć ją na język ukraiński, tak aby uczniowie w jak największym stopniu mogli z tego skorzystać. W tym pierwszym okresie chcemy także, aby uczniowie z Ukrainy uczyli się języka polskiego, aby jeżeli zdecydowali się na pozostanie w Polsce już przez dłuższy czas, to żeby mogli korzystać już normalnie z zajęć ze swoimi rówieśnikami z Polski. Dziś przede wszystkim chcemy, aby dzieci i młodzież z Ukrainy miały możliwość pobierania nauki. Rozumiemy, że nie będzie to do końca taki sam system, jaki jest w Polsce, przynajmniej dla tych, którzy nie znają języka polskiego. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć systemu ukraińskiego, więc w najbliższych miesiącach będziemy oferowali część zajęć, które odbywają się w polskich szkołach, i przy pomocy nauczyciela, czyli tych tłumaczy, będziemy starali się, aby doprowadzić do jakiejś niwelacji między różnicami programowymi ukraińskiej i polskiej szkoły.
To jeżeli chodzi o edukację, właśnie premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym, że został przyjęty projekt specjalnej ustawy o pomocy uchodźcom i 1200 zł miesięcznie ma być wypłacane osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Jak ocenia ten pomysł poseł Lewicy Paweł Krutul?
Proszę państwa, każde wsparcie dla osób, które przyjmują i ponoszą z tego tytułu koszty, jest bardzo ważne i istotne. To są nasi sąsiedzi, to są uchodźcy wojenni, którzy uciekają, żeby po prostu przeżyć. Uciekają osoby starsze, kobiety, dzieci, mężczyźni pozostają na terenie Ukrainy, żeby walczyć z wojskami Putina. I musimy, kolokwialnie mówiąc, wszystkie ręce na pokład i pomagać tym ludziom. Problem, z tego co wiem, narasta z tego względu, że uchodźców jest coraz więcej. Na 7 rano przekroczyło polską granicę 1 066 000. Statystyki są takie, że w przyszłym tygodniu będzie kolejny milion i to bardzo szybko, bo to się nasila. Problem jest tego rodzaju, nie wiem czy pan minister to potwierdzi, że uchodźcy chcą przede wszystkim wszystkim jechać do dużych miast i tu może się pojawić problem, że duże miasta nie będą w stanie przyjąć wszystkich i godnie zakwaterować, bo samorządy mniejsze miejscowości, wsi również też zgłaszają pomoc i miejsca dla tych ludzi, którzy uciekają z Ukrainy. Także miejmy nadzieję, że uda się tą ilość, która jakaby nie przyjęła, rozmasować na terenie naszego kraju, bo część też jeździ dalej w Europę, ale niestety jest to dużo mniejsza część, dużo więcej pozostaje u nas, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby te osoby czuły się bezpiecznie i zaopiekowane. Nie zapominajmy tutaj również, że przyjeżdżają do nas pielęgniarki i lekarki. Dobrze by było przyspieszyć tutaj, jeżeli chodzi o nostryfikację dyplomów tychże specjalności, których nam też brakuje poprzez to, co się działo COVID, to nam udowodnił. Również w służbach mundurowych, w wojsku też brakuje tych lekarzy i pielęgniarek. Także tu prośba do pana ministra, żeby na rządzie to postawić, żeby tą nostryfikację dyplomów jak najbardziej przyspieszyć i żeby te osoby były wdrożone jak najszybciej w polską służbę zdrowia, co na pewno nam ułatwi i ograniczy ilość kolejek, które mamy, które są widoczne na co dzień.
Jak aktualną politykę wobec uchodźców ocenia poseł PSL Stefan Krajewski?
No na pewno dzisiaj to wyzwanie jest dla nas duże, jeśli chodzi o zabezpieczenie osób, które przybyły, i warunków mieszkaniowych, i edukacji, i lecznictwa, bo to wszystko jest ważne. No dobrze, że tutaj mieszkańcy naszego kraju udzielili schronienia, no ale dzisiaj samorządy muszą się zastanawiać nad tym, gdzie zakwaterować te osoby, bo wiemy, że to nie potrwa tydzień czy dwa, jak niektórzy na początku zakładali. Ale też no, musi być ta współpraca rządu, samorządu, społeczeństwa całego, żeby to jak najlepiej przygotować.
Wydaje się, że ta współpraca na razie układa się wzorowo.
No musi być, bo mówię, to są ważne cele i tutaj wszyscy powinni współpracować razem ze sobą, wykorzystywać doświadczenie już samorządów, które przygotowały. To jest kwestia też zagospodarowania pustostanów różnych, lokali, które można przeznaczyć na te cele. No i też tutaj musimy myśleć o tym, żeby chociażby w kwestii służby zdrowia wykorzystać te osoby, które przybyły ze wschodu, z Ukrainy, chociażby wykorzystać lekarki, pielęgniarki do tego, żeby leczyć ludność ukraińską, bo jeżeli na razie nie mają możliwości, wiadomo, tak, tej kwestii braku nostryfikacji dyplomów, no to przynajmniej w tej części, w której można to zrobić, trzeba to wykorzystywać. No i tutaj możemy dzisiaj tak czy inaczej oceniać, ale to nie ma najmniejszego sensu. Nie ma sensu dzisiaj cytować.
Ogromne wyzwanie przed nami.
Kto zrobił więcej, kto zrobił mniej. Wszyscy, którzy mogli, angażowali się i oby to miało charakter długotrwały. Nie było tak, że dzisiaj wszyscy z hura optymizmem, a za chwilę zaczną się problemy, bo gdzieś tam wydłużyła się kolejka do lekarza.
To teraz jeszcze pokrótce, bo czas naszej audycji dobiega końca. Chciałbym jeszcze zapytać o poparcie dla ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada ona zwiększenie liczebności armii, ma być więcej pieniędzy na wojsko. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe poprze tę ustawę?
Oczywiście tam proponujemy swoje poprawki, chociażby to, żeby te 50% środków przeznaczonych na zakup uzbrojenia to został w polskich firmach, bo to też jest ważne, żeby polscy przedsiębiorcy, ci, którzy oczywiście mają takie technologie i sprzęt, który można wykorzystać, żeby było to na miejscu zakupione. Mówimy o tym, że już te środki można nawet z bieżącego budżetu wykorzystać, nie od przyszłego roku.
Będzie poparcie?
W części tej zwiększenia liczebności wojsk, części do zakupienia uzbrojenia oczywiście jak najbardziej. W kwestiach tych reorganizacyjnych uważamy, że to dzisiaj nie jest tak ważne, bo
prace jeszcze trwają, poprawki będą zgłaszane.
To będziemy pracować oczywiście nad tym.
Tak jest, jeszcze króciutko chciałbym jeszcze o ustawę króciutko każdego zapytać. Proszę bardzo o krótkie odpowiedzi. Poseł Paweł Krutul, będzie poparcie Lewicy w sprawie ustawy?
Proszę Państwa, 3 marca wszystkie kluby parlamentarne poparły ten projekt, już obiecały, że będziemy go popierać, ale tak jak mówił mój przedmówca, na pewno będziemy składali tutaj poprawkę i liczymy na merytoryczną rozmowę na podkomisji, która się zaczęła 50 minut temu, pierwszy raz się zebrała właśnie pracując nad tym projektem. Każdy z klubów ma tam przedstawiciela i będziemy wnosili, tak jak powiedziałem wcześniej, poprawkę i miejmy nadzieję, że ta ustawa będzie bardzo dobrą ustawą, bo musimy ją aktualizować, bo stara ustawa jest z 1967 roku i przy tych zagrożeniach za wschodniej granicy musimy wypracować tutaj ponad wszystkimi podziałami ustawę jak najlepszą dla bezpieczeństwa naszego kraju.
I przykład Ukrainy pokazuje, że siły zbrojne własnego kraju są najważniejszym elementem obronności. Liczymy na to, że ukraińska armia się nie podda przed rosyjskim agresorem. Dziękuję serdecznie za udział w audycji. Był z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Był też w studiu poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
I był z nami również poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Ja również dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Za chwilę wiadomości w Polskim Radiu Białystok, a później audycja popołudniowa. Do usłyszenia.